Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Sprawy lokalne i sprawy globalne poruszane są w audycji Świętość w Codzienności. Czasami są to goście ze świata, a czasami z naszego podwórka. No i dzisiaj ta druga wersja. Z parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie przedstawiciele ruchu oazowego, czyli ruchu Światło Życia, jak to się fachowo nazywa, i zapewne potwierdzi to opiekun i prowadzący oazy Piotr Jaskulski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza redaktora oraz wszystkich radiosłuchaczy. Witam.
I zasłużony już oazowicz i chyba jeszcze bardziej zasłużony ministrant w tej parafii, Stanisław Szczubowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stasiu, przypomnij, ile już lat w ogóle przy parafii, angażując się w ministranturę najpierw?
No, już jestem 8 lat ministrantem w parafii, a w oazie jestem już 4 rok.
Mhm. Czy oaza to jest szansa też rozwoju jako ministrant? Bo tak sobie wyobrażam, że ministrant z twoim doświadczeniem, no może mieć taką myśl, że no generalnie no wiem już wszystko. Wiem, jak przy ołtarzu co i jak, co roku ta sama liturgia. Mam to wszystko w małym palcu. Oaza pomaga czegoś jeszcze się nauczyć tobie jako ministrantowi przy ołtarzu?
No oczywiście i właśnie też między innymi po to jest, żeby jeszcze bardziej rozwijać nas jako osoby wierzące, ale również i ministrantów, bo jednak nie zawsze i nie w każdej parafii jest tak jakby szkoła liturgiczna. Właśnie na oazie jest takie coś i uczymy się o liturgii, czyli po co to jest, na co i tak dalej. A właśnie nie zawsze ministranci są właśnie edukowani w tej sprawie.
Wiedzą jak, nie zawsze wiedzą po co.
Tak, dokładnie.
Piotrze, kiedy nastałeś jako, tak się mówi potocznie, kościelny, ale przecież jesteś zakrystianinem w parafii świętego Franciszka, który to już rok...
No teraz w lutym będzie to już trzeci rok.
Trzeci rok. Kiedy przejąłeś te obowiązki, od razu myślałeś też o prowadzeniu ministrantów i oazy, bo to nie każdy kościelny jest prowadzącym te grupy.
To prawda. Na początku nie myślałem o tym. Bardziej skupiałem się na tych swoich nowych obowiązkach, które mnie czekają i na też spełnianiu tej nowej funkcji. Prowadzenie oazy oraz jakby też takie wspomaganie przy grupie ministrantów w naszej parafii, to pojawiło się z czasem. Takie z początku było to takie lekkie, delikatne zaangażowanie w postaci jakiejś pomocy, podpowiedzi, a potem to się troszeczkę tak jakby to te spektrum szerzej rozszerzyło z oazą. Zaczęliśmy jakby szerzej działać, rozkręcać tą grupę w naszej parafii, gdzie od...
Bo przypomnij, ty zostałeś grupę oazową w parafii, czy ona zaczęła istnieć?
Zostałem, tak, oczywiście, zostałem, tylko że ta grupa oazowa była bardzo mała.
Rozumiem.
Było to naprawdę kilka osób, lecz po roku już, jak zaczęliśmy jakby odnawiać tą grupę w naszej parafii, ta grupa wzrosła już do kilkunastu, a potem nawet już do kilkudziesięciu osób, z czego my wraz ze Stanisławem oraz całą naszą wspólnotą w parafii jesteśmy z tego bardzo dumni.
Niewątpliwie. Być dumnym, ale też pilnować, żeby to, co się zbudowało, nie poszło na marne. To są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Cieszyć się z tego, co jest, ale też wyglądać na to, co na przyszłość. My jeszcze cofniemy się troszkę w czasie, bo minęły wakacje, a wakacje dla grup oazowych, dla grup ruchu Światło Życie, to czas wyjazdów rekolekcyjnych. Nie pamiętam, jak to jest w oazie. To jest obowiązek wyjechania na wakacje dla każdego członka oazy? Jak to jest w parafii Franciszka? Muszą wszyscy wyjechać, przynajmniej raz na jakiś czas?
Znaczy, to nie jest obowiązek i to też jest ogólnie diecezjalne, że to nikt nie jest zmuszany do tego, żeby jechał. Jak ktoś chce formować się tylko i wyłącznie w parafii, no to może się formować tylko w parafii. No ale oczywiście zachęcamy, żeby właśnie wyjeżdżać na te właśnie wakacyjne rekolekcje, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest nie tylko u nas w parafii, w tym naszym gronie.
Jasne.
Ale również i właśnie w gronie diecezji, w gronie innych osób.
To jest chyba ważne, bo fajne są te wspólnoty, regularne spotkania w salce, przy parafii, ale zobaczyć, jak to jest gdzie indziej, w innych okolicznościach, poznać nowych ludzi, którzy też się formują w parafiach, może troszkę inaczej, albo mają wiele z nami wspólnego, to jest dzieło tych rekolekcji. Które to były twoje rekolekcje, na które wyjechałeś w tym roku?
To były moje trzecie rekolekcje i pierwsze jako animator.
Rozumiem. Pamiętasz swoje pierwsze rekolekcje, kiedy wyjechałeś z Ciechanowa na w daleki świat na rekolekcje?
Oczywiście, że pamiętam. Był to stopień ONZ-1, oaza nowego życia pierwszego stopnia. Mhm.
Czyli generalnie taki pierwszy krok, jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne, bo są pewne stopnie, tak, pewne tak. etapy formacji i ty wziąłeś ten pierwszy.
Znaczy ten pierwszy dla młodzieży, bo mamy jeszcze i dla dzieci, i dla takiej trochę starszej, starszych dzieci.
Jest jeszcze oaza domowego kościoła, trochę inna gałąź tego ruchu, też istniejąca przy naszych parafiach, ale mówimy tutaj o oazie młodzieżowej.
Tak, tak.
Co ciebie skłoniło, żeby wyjechać ten pierwszy raz, pamiętasz? Ktoś cię namówił, ktoś cię przycisnął, jak nie pojedziesz, to nie będziesz w oazie.
Znaczy, no na pewno namowy ze strony między innymi Piotrka, ale też taka chęć poznania nowych osób, nowego doświadczenia, nowego otoczenia, bo słyszałem też właśnie dużo i miłych słów i wiele wspomnień, jak świetnie jest na właśnie takich rekolekcjach wakacyjnych.
W tej chwili w której klasie się uczysz?
W czwartej. Technikum.
W czwartej technikum, czyli jeszcze czas przed zmianą szkoły przed tobą, przed wyjazdem z rodzinnego miasta jeszcze przed tobą, ale już takie doświadczenie na parę, naście dni wyjazdu, trochę sam na sam z nowym, to już za tobą. Tak. Jakieś takie najważniejsze wspomnienia z tego pierwszego wyjazdu, nie wiem, może znajomości, które pielęgnujesz do dziś?
Znaczy, właśnie między innymi właśnie osoby, z którymi cały czas mam kontakt. Mhm. Mimo tak dużej grupy udało się, żeby większa część tych osób jednak cały czas była w oazie i można było mieć z nimi jeszcze cały czas kontakt. No na pewno też takie spojrzenie na wiarę naszą, na takie odkrywanie jej takich tajników dla przeciętnej osoby, która jednak chodzi do kościoła.
To są takie osobiste kwestie, pytania, ale czy coś w twojej wierze jakoś się poruszyło, czy wzrosło? Jak usłyszałeś, jak zobaczyłeś wiarę u swoich rówieśników? Ktoś ci jakoś otworzył na coś oczy, na jakiś aspekt Pana Boga? Może modlitwa twoja się zmieniła pod wpływem tych doświadczeń?
Znaczy, no na pewno, bo też moja modlitwa się na pewno zmieniła, bo się dodał nowy element, czyli czytanie Pisma Świętego, tak zwany namiot spotkania.
A widzisz.
Którego właśnie nigdy wcześniej nie doświadczyłem, bo no, nigdzie to nie było wcześniej mówione. Dopiero nauczyłem się tej modlitwy, tej formy modlitwy właśnie na oazie ONZ-1. No i to polega na czytaniu fragmentu z Pisma Świętego i później go rozważaniu przez jakiś czas. No ale na pewno też pokazało mi, że nie jestem sam jako młody w kościele, że to nie są tylko ministranci, tylko jakaś tam niewielka grupa w parafii, ale jednak to jest cała diecezja i te 20 osób, również młodych, którzy też cały czas chcą jeździć i się formować w oazie.
Mówisz o tych osobach ze swojej parafii?
Czy między innymi, tak? Ale też właśnie odnośnie grupy diecezjalnej.
Tam, gdzie z którą byłeś na tych
rekolekcjach. Tak.
Mhm. Okej. Więc jest nadzieja, skoro co roku, bo to już przecież... Ja jestem ciekaw, kiedy to były te pierwsze rekolekcje. Za księdza Blachnickiego podejrzewam te pierwsze wyjazdy. I to był fenomen na skalę europejską. Dlatego też nieprzypadkowo ojciec Blachnicki stracił swoje życie poza granicami naszego kraju, bo tam prowadził rekolekcje, bo tam w Niemczech tego jeszcze nie znali i ruch Światło Życie, który narodził się dzięki niemu, trwa do dziś i te rekolekcje wakacyjne rok do roku, mimo różnych czasów, różnych okoliczności, cały czas trwają. Piotrze, ty przeszedłeś już wszystkie te etapy formacji wakacyjnej, rekolekcje wszystkie już odbyłeś?
O nie. Jeszcze jest troszeczkę przede mną.
Ale zaczynałeś tak jak Stanisław.
Tak. Od tego samego...
Pierwszego stopnia.
Tak, od tego samego stopnia. Potem bardziej też zaangażowałem się właśnie w posługę jako animator, ale jeszcze są stopnie przede mną, które... można i chcę jeszcze zrealizować.
Ja tak uprzedziłem, że będę trochę drążył, bo Piotra znam jeszcze jako prezesa ministrantów w parafii świętego Józefa, który wiedział co do czego i jak wytłumaczyć to młodym ministrantom. Teraz jest zakrystianinem, trzeci rok, jest prezesem oazy. Czy zjadł już wszystkie rozumy, czy jeszcze się czegoś uczy? Okazuje się, że te stopnie formacji jeszcze niektóre przed tobą. A czy w twoim doświadczeniu oazy tej formacji, oprócz tych obowiązków, które starasz się sumiennie pełnić, coś nowego dla ciebie? Nauczyłeś się? Doświadczyłeś ostatnio czegoś nowego?
Znaczy, powiem tak, że poprzez to swoją posługę w parafii, ale też właśnie dzięki oazie, dzięki też ministrantom, wiele już się nauczyłem, ale Pan Bóg też ma taki plan działania i odkrywam go codziennie tak naprawdę na nowo. W szczególności właśnie poprzez Pismo Święte, bo też podczas mszy świętej w parafii też czytam Słowo Boże. Sam też je rozważam i dzięki właśnie wspólnocie oazowej, która też mnie właśnie nauczyła czytania tego Pisma Świętego, rozmawiać z Panem Bogiem na tym namiocie spotkania, nauczyłem się odkrywania Pana Boga właśnie w Słowie Bożym. Doświadczyłem niejednokrotnie, ile Pan Bóg może nam przekazać poprzez słowa Pisma Świętego, ile mogę się dowiedzieć, ile mogę uzyskać odpowiedzi na pytania, które ja też w swoim sercu Panu Bogu stawiam, a gdzieś może ich wcześniej nie dostrzegałem, może też nie rozumiałem. To właśnie ta wspólnota oazowa nauczyła mnie tego. A czy ostatnio odkryłem coś nowego? Odkryłem, że właśnie to takie moje doświadczenie, które zauważyłem, że właśnie młodzież, która zaczęła się przygotowywać do sakramentu bierzmowania w naszej parafii, bardzo ochoczo przychodzi na mszę świętą. Widzę, że wiele osób sumiennie uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, wypełnia ten obowiązek, który też wywodzi się z przykazań Bożych, tak jak najbardziej. Ale też podczas ostatniego spotkania właśnie, gdzie katechistki, które działają w naszej parafii, dzieliły się swoim takim doświadczeniem wiary, dawały swoje takie świadectwo. Widziałem w tej młodzieży, że była bardzo zasłuchana, chłonęła wszystkie te słowa. Ja sam osobiście również byłem bardzo poruszony tymi świadectwami. I tego właśnie to też ostatnio na nowo doświadczyłem, że Pan Bóg objawia się w drugim człowieku, że wiele też mówi nam poprzez właśnie drugą osobę. Osoba, która wychodzi mówić świadectwo, dzielić się swoją wiarą, też wiele może dać dla mnie jako dla odbiorcy, ale też Pan Bóg w tym wszystkim działa.
Dlatego ten ruch oazowy jest wspólnotą, bo jak jesteśmy we wspólnocie, to tego Pana Boga odkrywamy również wspólnie w sobie nawzajem. Pierwsza część naszej audycji, zrobimy sobie krótką przerwę na coś radosnego. No, trwamy w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, a mimo tej zadumy na cmentarzach, przecież jest to święto i uroczystość dziękczynie za wszystkich zbawionych w niebie. Oaza, czyli ruch Światło-Życie, zaznacza dzisiaj swoją obecność w naszej audycji. Piotr Jaskulski i Stanisław Szybowski razem z nami w studiu. Mówiliście obydwaj o swoim doświadczeniu modlitwy Pismem Świętym. Chciałem troszkę temat pogłębić, no bo kiedy zapytam, co to jest modlitwa, to dziecko nawet małe opowie mi rozmowa z Panem Bogiem. Miałem takie zdolne dzieci kiedyś na katechezie, wszystkie wiedziały. No tylko, czy to prawda? No bo jeśli jest rozmowa, no to jest słuchanie, jest mówienie, czasami, nie wiem, wchodzenie w sobie słowa, jakaś interakcja. A najczęściej ta nasza modlitwa, no siostry i bracia, przed odbiornikami, pomyślmy, jak wygląda nasza modlitwa, bo my znamy wiele różnych modlitw i potrafimy mówić do Pana Boga, ale czy go słuchamy? Czy Pismo Święte jest taką modlitwą słuchania Pana Boga? Stanisław, jak to jest u Ciebie?
Znaczy, no to na pewno, bo jeśli właśnie mówimy rozmowa, no to my mówimy, ktoś nas słucha i odwrotnie, my słuchamy. No ale tutaj jest trochę inaczej, bo Pan Bóg, jeśli nie mówi do nas przez drugiego człowieka, no to mówi do nas w swoim słowie, właśnie w Piśmie Świętym. No i właśnie, jeśli je czytamy, jeśli je kontemplujemy, no to czy to w myślach, czy właśnie przez dany fragment, przez dane słowo, czy dane zdanie do nas również może mówić.
Mówiłeś o tym namiocie spotkania, to jest o pojęcie wzięte z Starego Testamentu, gdzie w namiocie była Arka Przymierza, gdzie w namiocie Mojżesz spotykał się z Bogiem i objawiał jego wolę wychodząc z namiotu. Na czym polega ta modlitwa zwana namiotem spotkania? Moglibyśmy to jakoś tu słuchaczom przybliżyć?
Oczywiście, jest to modlitwa, znaczy ta modlitwa wygląda w ten sposób, że czy animator, czy właśnie ksiądz daje uczestnikom, czy innym animatorom dany fragment Pisma Świętego, może też go jakoś właśnie wytłumaczyć, opowiedzieć.
Wstępnie jakoś.
Tak, żebyśmy w ogóle mogli poznać kontekst tego fragmentu, skąd się to wszystko wzięło. No i też może dać różne pytania, żeby nam łatwiej się go przeżywało, łatwiej się było wdrożyć się właśnie w ten fragment, łatwiej go kontemplować. Tak, tak, tak. No ale jeśli nie jesteśmy na łazie, no to również możemy oczywiście...
No właśnie, bo czy to jest tylko modlitwa na wyjazd wakacyjny?
Nie, nie, oczywiście możemy też to i właśnie zalecamy, żeby właśnie robić to też samemu u siebie w domu. Czyli znaleźć sobie takie spokojne miejsce, ciche, tak, znaleźć te pół godzinki, czy nawet krócej, jak ktoś nie jest w stanie sobie aż pół godziny
wytyczyć. No jesteśmy bardzo zabiegani ostatnio, tak.
Wytyczyć właśnie ten czas, znaleźć sobie takie właśnie spokojne miejsce, gdzie możemy się skupić, wziąć właśnie Pismo Święte. Sobie, czy samemu wylosować jakiś fragment, czy nawet na internecie też są strony właśnie do losowania fragmentów i
starać się. Chcę właśnie zapytać, no samo Pismo Święte jest książką, że tak powiem, dosyć trudną, język dosyć trudny, same przypowieści Jezusa niektóre trudne do zgłębienia. Czy są jakieś pomoce, które mogą nam pomóc w takim namiocie spotkania? Czy, Piotrze, ty posługujesz się przy swojej modlitwie jakimiś pomocami? Nie wiem, mówiliśmy o internecie. Jest coś takiego?
Tak, są różne formy pomocy, jeżeli dana osoba kilkukrotnie czyta Słowo Boże, czyta Pismo Święte i nie rozumie tego do końca, co tam jest napisane. Właśnie tutaj, tak jak ksiądz redaktor wspomniał, też taką pomocą jest internet, jest wiele aplikacji, które przygotowują to rozważanie danego fragmentu na dany dzień.
Dosyć popularna jest chyba Modlitwa w drodze.
Tak, oczywiście. Sam z niej osobiście nawet korzystam. Ta aplikacja właśnie bardzo pomaga właśnie tym osobom, które być może same jeszcze nie umieją do końca tej formy takiego osobistego czytania Pisma Świętego jeszcze pojąć do końca jakby doświadczyć tego.
Myślę, że jest to jakaś trudność każdego z nas, bo jednak chyba nie ukrzywdzę nikogo, jak powiem, że w większości modlitwa kojarzy nam się jednak z wypowiadaniem pewnych
to
formów
prawda.
Modlitw,
tak.
A jeśli chodzi o modlitwa ze Słowem Bożym, to jest to dla nas nowe. I ta
zgadza
aplikacja
się
w tym pomaga.
Tak, pomaga, tak, ponieważ z tą różnicą, że te rozważania są prowadzone przez kogoś.
Słuchać tych rozważań.
Tak, można tego słuchać i to jest też bardzo dobre, ponieważ możemy tego słuchać w domu, w drodze do pracy, na uczelnię, do szkoły, na spacerze, gdziekolwiek jesteśmy. Więc to jest, to umożliwia nam, że te Słowo Boże jest z nami przez cały dzień, tak
A
naprawdę.
A jest to Słowo Boże z Ewangelii na ten dzień wczytanie w kościołach.
Tak, oczywiście, tak. I właśnie jest ta medytacja prowadzona, więc jest nam, tym osobom jest dużo łatwiej. Nam nieraz jest dużo łatwiej, jeżeli nie mamy czasu, spieszymy się, prawda, i wiemy, że nie będziemy mieli aż tyle czasu, żeby samemu usiąść i rozważać Słowo Boże, no to właśnie ta aplikacja też przychodzi nam z pomocą i w drodze właśnie, czy do pracy, czy do szkoły, możemy taką medytację sobie przeprowadzić.
Jasne. Pewnie nie jest to jedyna metoda modlitwy Słowem Bożym, ale na pewno bardzo, bardzo pomocna. Dobrze jest mieć, czy to jest taka modlitwa, którą można codziennie jakoś odprawiać, bo mówiliśmy sobie o takim czasie wygospodarowanym, nie wiem, udaje się wam codziennie ten namiot spotkania, bo myślę, że dla większości naszych słuchaczy może być to trudne. To jest, jak się wypadnie z rytmu, to coś się stanie, czy nie?
Nie, oczywiście, że nie. To tak samo, tak jest ze wszystkim, że jeżeli jeden dzień, czy drugi dzień zapomnimy, to świat się nie zawali, oczywiście, że nie, ale zawsze warto powracać.
Jasne.
Po prostu zaczynać od początku, od nowa jeszcze raz i budować tą swoją relację i więź z Panem Bogiem.
Stanisławie, jesteś jednym z niewielu przedstawicieli młodzieży, którzy biorą do ręki Pismo Święte. No bo generalnie pewnie tam jakbyś rówieśników o modlitwę zapytał, to się czasami modlą, zwłaszcza jak idzie jakiś sprawdzian, to pewnie pamiętają o modlitwie. Spotykasz się ze swoimi rówieśnikami, którzy mają cośkolwiek wspólnego, biorą do ręki Pismo Święte?
Znaczy, jeśli mówimy o osobach niekoniecznie z oazy, czy osób, które wiem, że tam angażują się właśnie w kościele, czy tak bardziej z naszą wiarą, no to raczej nie. Niestety właśnie jednak większość młodzieży, większość moich rówieśników, no jednak nie używa Pisma Świętego, niekoniecznie się modli, już nie wspominając o modlitwie Pismo właśnie Świętym.
Jasne. No, generalnie czytelnictwo w naszym kraju trochę kuleje. Zachęcamy do lektury jakiejkolwiek przy tej okazji. Twoi rówieśnicy w klasie wiedzą, że należysz do oazy?
Myślę, że część wie, że czy tam właśnie po postach na Facebooku, czy czasem pewnie tam wspomniałem, że należy do takiej wspólnoty.
Były jakieś interakcje, ktoś cię pytał, a może to ksiądz biskup nasz Szymon często dziękuję wam, młodzieży, za to, że nie poddajecie się, bo wiem, że są różne naciski ze strony waszych rówieśników, jak się dowiadują, że działacie gdzieś tam w jakichś grupach parafialnych. Jakie jest twoje doświadczenie?
Może nawet nie tyle typowo o oazę, ale też parę razy się spotkałem, że z pytaniem, a to ty jeszcze służysz w tej parafii, nie znudziło ci się to?
No tak, bo ciebie kojarzę jako ministranta.
Tak, no bardziej mi kojarzy właśnie jako ministranta, bo czy kiedyś byli, czy właśnie już przestali, albo gdzieś tam zasłyszeli, że jestem ministrantem, właśnie bardziej pytają właśnie o moją posługę przy ołtarzu. Czy dalej ja jestem, czy mi się to nie znudziło i w ogóle po co to robię?
Jasne. Nie wiem, Piotrze, ty jesteś już człowiekiem dorosłym, samodzielnym, utrzymującym siebie na własną rękę. W twoim towarzystwie, gdzie się obracasz, jest okazja, żeby dać świadectwo wiary. No, wiedzą, że jesteś kościelnym.
Tak.
Jest ten temat czasami w rozmowach?
Przewija się, oczywiście, że
zacznę
się przewija.
Zacznę od tego, ile taki kościelny dostaje do ręki.
To już inna kwestia. Ale jakby to, że mogę dać świadectwo, że mogę się podzielić tym, że jestem przede wszystkim człowiekiem wierzącym, że chodzę do kościoła, że działam w różnych wspólnotach i ruchach. Czasami właśnie, czy to na ulicy, ale czy też wśród znajomych, jak się spotykam, często teraz nawet częściej spotykam się z tym, że ludzie mnie dopytują, czy ja właśnie też jeszcze jestem, czy dalej działam, czy dalej pracuję tam, gdzie pracowałem, a ja zawsze mówię, że tak, że mówię, że lubię tą swoją pracę, że lubię się jej oddawać, że to też jest moja pasja, bo nie ukrywam, pasja do liturgii była ze mną i jest cały czas od wielu, wielu, wielu lat. Bardzo się tym interesuję. Ale nawet też nieraz zdarzają się takie sytuacje, gdzie osobom, których w ogóle kompletnie nie znam, być może pierwszy raz widzę na oczy, czy czystym takim przypadkiem mogę dać takie świadectwo o sobie. Kiedyś usłyszałem właśnie takie zdanie, że nie samym nawet konkretnym słowem możemy dawać duże świadectwo, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy wierzący. Nawet symbole, tak, że noszę różaniec na palcu, czy znak oazy na sobie, foskę, to już też wiele pokazuje. Czasami widzę, czy to w komunikacji miejskiej, że ludzie się na mnie tak lekko patrzą tak i dopatrują, co ja
ty
noszę
ze sobą. Może nie rozpoznajesz, ale jako jedyny kościelny w parafii jesteś rozpoznawany, tak?
No tak, jakoś tak wyszło. Może to dlatego, że może jestem stosunkowo dość młody, jak na pełnienie takiej funkcji.
To prawda. Rzeczywiście, będą w paru parafiach, zwykle są to starsze osoby.
Tak. Nawet właśnie dużo ludzi o tym mówiło, że zazwyczaj to są starsze osoby, że pierwszy raz widzę tak młodą osobę pracującą w parafii, a ja zawsze jakoś z taką serdecznością, życzliwością staram się podchodzić do ludzi i może też tym, nie wiem czy tak jest, ale tak myślę, że sobie taką sympatię ludzi zdobyłem.
Jesteś zadowolony, jak widzisz, że liturgia, którą też przygotowujesz, jest odprawiona, jest dobrze przygotowana. No, cofnijmy się może do Wielkiej Nocy, bo to ta najważniejsza liturgia w ciągu roku. Dużo pracy wkładasz w przygotowanie liturgii, widzisz potem efekt tego, że no, ludzie jakoś przeżywają. Pewnie nie zajrzysz im w serce, nie, ale widać, że się ludzie angażują albo nie.
No to nie tylko owoce mojej pracy, to owoce pracy nie tylko mnie, ale właśnie i ministrantów i księdza opiekuna, księdza Piotra Oszczyka, który jest opiekunem w parafii ministrantów. To jest owoc nasz, bo też jesteśmy wspólnotą i wszyscy pracujemy na to, żeby ta liturgia wyglądała jak najpiękniej i jak najdostojniej. Ale oczywiście, tak, często słyszymy, nie tylko ja, ale też inne osoby, słyszymy takie komentarze, że liturgia była bardzo piękna, że pomogła im w modleniu się podczas mszy świętej. Oczywiście święta Wielkiej Nocy, Triduum Paschalne są to najważniejsze święta w roku. Te Triduum to jest naprawdę dużo pracy, dużo przygotowań, dużo ćwiczenia z ministrantami, dużo przygotowań. Także no naprawdę staramy się zawsze z całego serca, aby ta liturgia wyglądała jak najpiękniej, żeby ta liturgia przede wszystkim była na pożytek Boży i dla ludzi, którzy przychodzą do kościoła, aby Jasne. Te święta przeżyć jak najbardziej, w jak najbliższej bliskości z Panem Bogiem.
Mhm. Tak, chciałem zapytać w praktyce, jak to wygląda, no bo będąc zakrystianinem, dbając o przygotowanie całego wnętrza kościoła do takiej chociażby liturgii Triduum Paschalnego i jeszcze przebieg jej liturgii przećwiczyć z ministrantami, ty masz kogoś do pomocy, czy wszystko na twojej głowie, powiedz?
Nie jest wszystko na mojej głowie. Mam nadzieję, że księża wikarzy mnie nie zjedzą za to, ale naprawdę mam bardzo dobrych wikarych w parafii, z którymi mogę bardzo dobrze pracować, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście poprzedni wikarze też byli bardzo dobrzy. Natomiast tutaj z księżmi Piotrami, obydwaj tak mają samo na imię, ja trzeci Piotr, bardzo dobrze się nam pracuje i też wielokrotnie mi też pomagają. Ale jak to wygląda? No, jest to bardzo czasochłonne.
Aha.
Bo po przygotowaniu świątyni na święta też jest robienie dekoracji kwiatowej, dekoracji związanej z danymi świętami, czy to świętami Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia, szopka, grób pański, tak? No i potem właśnie przed samą liturgią właśnie przychodzi czas, żeby właśnie wszystko opracować z ministrantami. Organizujemy zbiórkę, na której wszystko krok po kroku tłumaczymy, potem wszystko ćwiczymy, jak ma to dany krok liturgii.
Od razu dopytam, czy tłumaczymy, jak ma to przebiegać, czy jeszcze tłumaczymy, po co to jest? Czy to osobna jest, nie wiem, formacja ministrancka, kiedy oni dowiedzą się, bo tych znaków jest dużo i każdy coś oznacza, czy oni wiedzą, czy uczą się na bieżąco przed tą liturgią, co oznacza, nie wiem, chociażby wniesienie paschału zapalonego?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o tą kwestię, zawsze, gdy na zbiórce ćwiczymy do danych świąt, tak, najpierw całą liturgię jakby czytamy. Czyli krok po kroku omawiamy, co następuje.
Z mszału.
Tak, tak, oczywiście. Z mszału, z wprowadzenia ogólnego do mszału rzymskiego. I potem przychodzi czas na praktykę, czyli po podzieleniu wszystkich funkcji, po przeanalizowaniu całej liturgii na dany dzień, przychodzi czas na praktykę.
Rozumiem.
Że po prostu ćwiczymy, tak jak to ma wyglądać właśnie podczas uroczystości.
Okej. Okay. Stanisławie, ty będąc ministrantem 8 lat, potrafiłbyś już poprowadzić taką zbiórkę przygotowującą niech do liturgii Triduum Paschalnego?
No z niektórymi pomocami, właśnie tak jak z tym właśnie mszałem, albo wprowadzeniem do mszału rzymskiego. Myślę, że mogłoby mi się udać, bo jednak trochę tego doświadczenia jest, już trochę tych świąt przeżyłem właśnie jako ministrant, jako właśnie starszy ministrant, to myślę, że udałoby się zrobić, no ale zawsze z innymi osobami jest dużo łatwiej.
Kolejny fenomen, nie dość, że Pismo Święte bierzesz do ręki, to jeszcze mszał rzymski tu jest grubszy niż Pismo Święte i czasami trudniejszym językiem napisany, ale no, ja muszę przyznać, że nie wszystko w mszale jeszcze czasami potrafię odnaleźć, czy nie wszystko jest dla mnie jasne. Dużo masz pytań, kiedy bierzesz do ręki mszał, chociażby przed mszą świętą, w której służy, w której pomagasz, żeby to jeszcze jakoś tam odkryć czy wyjaśnić?
Znaczy, no to na pewno za każdym razem jednak się człowiek uczy całe życie właśnie i za każdym razem, jak czy zaglądam, czy chcę dopytać, to jednak rodzą się cały czas jakieś jednak pytania, jakieś niejasności, żeby właśnie dopytać, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić, żeby ładniej to wyglądało, jak powinno w ogóle to być zrobione.
No to taka zagadka liturgiczna, zaskoczę was, bo mnie to też zaskoczyło, ile jest kolorów liturgicznych w kościele. No bo na zwykły czas, zwykłą niedzielę mamy kolor zielony, tak? Adwent i Wielki Post?
Fioletowy.
Wspomnienia męczenników czy Ducha Świętego?
Czerwony.
Dziewice albo uroczystości święta mamy kolor
biały.
I jest jeszcze jeden kolor, o którym nie wiedziałem, a bywa stosowany. Kolor czarny.
Tak.
Kolor czarny, który wydawało mi się, że już odszedł z użycia, no bo tak na mój prosty rozum, czerń jest kolorem powagi i chyba raczej smutku. A fiolet to taki trochę czerny rozjaśniona. W jakim kolorze u was pogrzeby na przykład, Piotrze, się odprawia?
W czarnym.
W kolorze ornatu czarnym?
Tak.
A no właśnie. A w większości kościołów, w których ja pracowałem, był kolor fioletowy, ale można też w kolorze czarnym.
Tak, oczywiście. I czy msza jest odprawiana w kolorze fioletowym czy czarnym, to nie ma żadnej różnicy. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Mm-hmm. Kolor czarny w liturgii, oczywiście tej przedsoborowej, był bardzo powszechnie używany. Potem po Soborze Watykańskim II został właśnie on zastąpiony kolorem fioletowym.
Ale ciągle jest uprawniony.
Tak, potem poprzez te dziesięciolecia raz był do liturgii dostępny, raz mm-hmm. nie. Teraz, jak dobrze pamiętam, papież Benedykt XVI przywrócił kolor czarny do liturgii i od tamtej pory można go używać. Mm-hmm. Natomiast, no, czy to kolor fioletowy, czy czarny, tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, i ta forma jest jak najbardziej dostępna i jest jak najbardziej poprawna. Natomiast, jeżeli chodzi o kolor czarny, on bardziej jakby wszystkich uczestników mszy czy pogrzebowych, ale czy też właśnie gromadząc się 2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, jakby bardziej utożsamia się z daną uroczystością lub tym właśnie dniem zadusznym. Mhm. Bardziej pomaga też osobom też przypomnieć, w jakim celu gromadzą się w kościele na mszy świętej, za kogo właśnie będziemy się modlić i dla kogo będziemy upraszać miłosierdzie Boże.
Jasne. I tym się różni od tego fioletu, który mamy w Wielkim Poście czy w Adwencie, bo to jednak troszkę inny temat mszy świętej, inny czas właśnie, o którym pierwsze wspomniałeś. Ostatnia przerwa, przed nami ostatnia część naszej audycji. Zostańcie z nami. Ruch Światło Życie, czyli Oaza, kojarzy nam się głównie z młodzieżą. Mamy tutaj przykład takiego porozumienia między pokoleniami, bo Piotr Jaskulski, zakrystianin parafii pod wezwaniem świętego Franciszka, to człowiek już pracujący, już dorosły, i Stanisław Ślubowski, który kształtuje i formuje się w tej parafii jako ministrant 8 lat i od 4 lat w Oazie, trochę młodszy, ale okazuje się, że wiek nie jest tutaj żadną przeszkodą. Oaza ma różne grupy wiekowe. Wiem, że prężnie rozwijała się grupa dziecięca w Oazie. Te dzieciaki już chyba trochę dorosły przez ten czas, żeśmy się nie widzieli. Jak to teraz jest z grupą dziecięcą?
Tak, to prawda, bardzo dorosły. Sojusz w starszych klasach. Mhm. Jeżeli chodzi o grupę dziecięcą, to już nawet doszły mnie słuchy, że dzieci w szkole już katechetów dopytują się, kiedy będzie Oaza we Franciszku. Już bardzo czekają na powrót Oazy, więc teraz jesteśmy na etapie, że właśnie spotykamy się w gronie animatorskim i rozpisujemy taki plan na cały rok naszej pracy w parafii. Dlatego też właśnie chcemy wyjść do dzieci, ale zarówno też i do młodzieży z promocją naszej wspólnoty w parafii. Chcielibyśmy bardzo właśnie też wziąć udział, i myślę, że to oczywiście nam wyjdzie, w przygotowaniach do pierwszej komunii, jak i również do odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. W trakcie właśnie tych przygotowań też wyjść do tych dzieci, ale zarówno też do rodziców z promocją naszej wspólnoty oazowej, opowiedzenia tym dzieciom, czym jest Oaza, jak powstał Ruch Światło Życie, czym zajmujemy się zarówno czy w parafii, ale też i w diecezji, jak wyglądają poszczególne spotkania i rekolekcje, ale też nie chcemy na tym poprzestawać. Chcemy również iść do szkół, do dzieci, z taką promocją podczas lekcji religii. Mhm. Też, żeby tych dzieciaków troszeczkę zaciekawić naszą wspólnotą. Mamy nadzieję ogromną, że nam się uda. Mhm. I mocno w to wierzymy. Ale też również w planach mamy, żeby wyjść z promocją do bierzmowanych w naszych tutaj ciechanowskich parafiach. Też właśnie opowiedzieć im, podzielić się naszym doświadczeniem wiary, naszym świadectwem. Więc no, plany są ambitne i już niedługo będziemy planowali pierwsze terminy naszych spotkań.
Jasne. Czy doświadczenie poprzednich lat funkcjonowania grupy łazowej u Franciszka w Ciechanowie pokazuje, że rzeczywiście włączają się chociażby te dzieci z klas trzecich czy czwartych w czasie przygotowania do sakramentów? Czy ktoś w szkole się zainteresował i dołączył do was? Były takie przypadki?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Pamiętam bardzo dobrze, jak po pierwszej komunii świętej, podczas nawet Białego Tygodnia, jak rozmawialiśmy z dziećmi o oazie, to było bardzo duże zainteresowanie. I owszem, były osoby, które chętnie zgłosiły się do naszej wspólnoty i przychodziły systematycznie na nasze spotkania. Jak też właśnie będąc jednego razu w szkole, w której nasi katecheci pracują, też właśnie wyszliśmy z promocją z księdzem Arkadiuszem jeszcze, który był poprzednim naszym opiekunem. Było to również takie dla dzieci bardzo pozytywne to było odebrane. Zaangażowanie też, ponieważ potem podczas kolejnych lekcji słyszeliśmy, że dzieci chciały się zapisać na oazę w parafii i rzeczywiście tak było. Więc dlatego uważamy, że takie formy, które obraliśmy wcześniej, chcemy ich kontynuować, bo wiemy, że są one dobre i wierzymy, że przyniosą na pewno jakieś dobre efekty.
Jasne. Wspomnieliśmy tutaj o katechezie w szkole. Stanisławie, jak ty odebrałeś w tym roku ograniczenie katechezy do jednej godziny, że nie liczy się do średniej? Nie wiem, czy u was katecheza jest na pierwszej czy ostatniej godzinie lekcyjnej. Jest to dla ciebie jakieś utrudnienie? Wkurzałeś się, czy... No, uczniowie mówili szczerze, trochę ulżyło, no bo trochę mniej jednak w programie.
Znaczy, no, tak jak ja jestem w technikum, no to na pewno ta jedna godzina mniej to dość sporo dała jednak, żeby było więcej wolnego czasu. U mnie akurat w szkole zazwyczaj jest na ostatniej godzinie, prowadzi to pani katechetka. A jak została odebrana przez innych uczniów, no na pewno się w jakimś stopniu no, ucieszyli z tego, że jest tylko jedna godzina, ale też sporo słyszałem, że no jedna to trochę tak mało, żeby właśnie lepiej poznać właśnie Boga, lepiej zapoznać się z Nim.
Ja jestem ciekaw, to odebranie religii prawa do podnoszenia średniej, bo to często był przedmiot, który trochę podnosił średnio, nie oszukujmy się, jakoś na ciebie też wpłynęło. No, motywacja dla uczniów jest taka, no będzie piona, podniesie średnią, może coś tam będzie, jakieś profity z tego, a teraz nie.
No niestety jest trochę jednak mniejsza motywacja niż wcześniej, bo jednak właśnie tak jak ksiądz mówi, że a tutaj będzie piątka, to trochę tam podniesie później do średniej, a teraz niestety jak właśnie już nie ma ocen, znaczy są, ale nie są wliczane do średniej z religii, to właśnie widać trochę mniejsze to zaangażowanie.
Okej, jasne. Często jest tak, że my Polacy przynajmniej mamy taką tendencję do narzekania. A to ciężko się dzieje w naszym kraju, a to ciężko się dzieje w kościele. Jak ty patrzysz, Stanisławie, na swoich rówieśników? Jest nadzieja, że młodzież zostanie w kościele, że się będzie nadal angażować, znajdzie swoje miejsce?
Myślę, że no jest jednak cały czas jest nadzieja i trzeba ją jak najbardziej mieć, bo tak naprawdę, jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, to jednak trzeba cały czas wierzyć w to, że będzie lepiej, że wróci no, ta religia jako dwie godziny do szkoły, że będzie takim ważniejszym jednak przedmiotem względem innych.
No jestem ciekaw, bo kiedyś to było tak, że jak czegoś nam zabronili, to myśmy tego coraz jeszcze bardziej chcieli, jak nam zabraniali. No jak teraz wyrzucają religię ze szkół, to może będą akcje protestacyjne o przywrócenie religii do szkół. A ten pomysł religii w parafiach, który co i raz przebija się do świadomości, także biskupi o tym myślą, żeby formacji tej naszej religijnej nie zamykać tylko w szkole, ale również skierować do parafii. Piotrze, troszkę dłużej żyjesz na świecie, nie wiem, czy pamiętasz te katechezy w salkach parafialnych, ale myślisz, że to miałoby sens, żeby religii uczyć przy parafii, a nie w szkole?
Ja osobiście, jeżeli chodzi o katechezę w parafii, jeszcze nie pamiętam, bo ja już byłem w tych latach, gdzie ona już była w szkole. Natomiast pamiętam, jak przygotowywałem się do sakramentu bierzmowania, wiadomo, że podczas lekcji religii takowe te przygotowanie również było. Natomiast ja właśnie tutaj w parafii świętego Józefa przyjmowałem bierzmowanie w 2016 roku. Pamiętam, że całe przygotowanie właśnie miałem w salce w parafii. były systematyczne spotkania. Pamiętam, pani katechetka, pani Jabłońska je prowadziła. I o dziwo, nie wiem, czy było to spowodowane tym, że po prostu młodzież była tak, czy zaangażowana, albo po prostu chcieli jak najszybciej się przygotować i mieć to z głowy, ale przychodzili na te spotkania, mhm. na te spotkania formacyjne, które przygotowywały nas do bierzmowania. Jak widzę to, przywrócenie lekcji religii do parafii, myślę, że byłby to jakiś plus, bo wtedy byśmy się na pewno dowiedzieli, ile osób tak naprawdę chce uczestniczyć w religii. I to by może też pokazało Kościołowi, jaki mamy procent ludzi młodych, dzieci, które chcą rzeczywiście przychodzić na religię, chcą w niej uczestniczyć. I z tym procentem, jaki on by nie był, prawda? Każdy człowiek ma swoją własną wolę i się nią kieruje w swoim życiu i każdy decyduje, jak tylko będzie chciał. Jeżeli będą osoby, które będą chciały, to one na pewno będą chodzić nawet na tą lekcję religii do salki w parafii. Wtedy można też z tymi osobami działać. Budować wspólnotę kościoła, budować wspólnotę młodzieżową, angażować młodzież jeszcze bardziej w życie kościoła, czy to przy parafii, czy w diecezji. I wtedy te osoby młode też mogą iść do tych ludzi, którzy jeszcze się nie przekonały do tej religii. Będą próbowały zachęcić, zaprosić ich do kościoła. I myślę, że taka forma ewangelizowania ludzi młodych przez młodych, myślę, że byłaby to dobra opcja.
Ma przed sobą przyszłość, bo przeszłość pokazuje, że chociażby w Ruchu Światło Życie świadectwo ze strony rówieśników, którym dzielicie się na rekolekcjach wakacyjnych, na grupach formacyjnych, a może czasami też gdzieś tam na przerwie w szkole, najbardziej pociąga rówieśników do pogłębiania swojej wiary. Za ten przykład, jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, Ruch Światło Życie spełnia swoją rolę także ewangelizacji, no i mogę powiedzieć katechizacji też, bo niewątpliwie o Panu Bogu można dowiedzieć się wiele na waszych spotkaniach. Dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj Stanisław Ślubowski i Piotr Jaskulski z Ruchu Światło Życie, który działa przy parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo.
Dobrego wieczoru życzę. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.